Mamy dzisiaj gościa wśród nas. Chciałem przywitać, tak jak napisałem na Facebooku, naszą gościnę dzisiejszą. Pastor Magdalenę Brodę z Kościoła Zwycięstwa z Jeleniej Górze. Mamy dwójki dzieci, mentora, pionierkę Bożą i naszą przyjaciółkę od już będzie niedługo 30 lat. Także to jest absolutnie niezwykłe. Magda, zapraszam Cię. Trzy najbliższe godziny są dla Ciebie. Jeszcze raz dla Magdy proszę, przywitajmy.
Dziękuję bardzo za to przywitanie ciepłe i też dziękuję pastorom tego kościoła, że zaprosili mnie dzisiaj, że tą niedzielę mogę spędzić z Wami, usługiwać Wam Bożym Słowem i też być z Wami na Waszej nowej sali pięknej, przyjaznej, na której możemy się spotykać tutaj na Ursynowie, Boga uwielbiać. To jest zawsze dla mnie radość być z Wami i miałam okazję być z Wami 3 miesiące temu. Na początek tych wydarzeń, jakie miały miejsca, już teraz są wydarzenia zaawansowane, tak, z wojną, ale dalej tutaj w tym temacie jesteśmy. Także chciałam się pomodlić chwilę o Boże prowadzenie dla mnie i dla nas jako dla słuchaczy, dla uczestników tego słowa, aby Bóg spotkał się z nami, bo to jest w sumie dla nas wszystkich najważniejsze, prawda? Amen. Także Panie, ja tutaj dziękuję Ci, że Ty jesteś z nami i proszę Cię o Twoją pomoc, jak będę mówić to słowo i proszę Cię, Duchu Święty, abyś to słowo urealnił dla każdego z nas, abyś był dzisiaj dla nas tym światłem, które oświetla wszelką ciemność naszą i daje nam Twoją perspektywę na sprawy i na czas, w jakim żyjemy. Wywyższamy Cię, Królu chwały. I tak jak tutaj dzisiaj już było czytane przez pastora Marka, Twoje słowo nas nie zawodzi. Jest pełne obietnic, jest pełne światła Twojego i Panie, Ty posyłasz swoje słowo i ono do nas przychodzi szybko, aby wykonać pracę, jakie została zamierzona dla nas. I prosimy Cię dzisiaj, Panie Boże Ojcze, aby nasze serca, abyś pomógł naszym sercom dzisiaj przyjąć to słowo, abyś pomógł naszym sercom spotkać się z tym słowem w duchu wiary, w duchu nadziei i też proszę Cię, Duchu Święty, o Twojego ducha objawienia pośred nas, który sprawia, że to słowo, które jest pisanym słowem, staje się dla nas, co jest tajemnicą wiary, Panie, słowem ożywionym w naszym duchu, staje się pokarmem, który jest pokarmem mocniejszym nawet niż chleb i woda, które pijemy codziennie i stawia nas, Panie Boże, do życia na czas, w jakim my żyjemy. Dziękuję Ci, Panie Boże Ojcze. Amen.
Amen,
amen. Dobrze, dzisiaj chciałam, abyśmy zobaczyli sobie Księgę Objawienia Świętego Jana. Chciałam z nami być w tej księdze, oczywiście nie w całej, bo ona jest bardzo duża i rozległa, ale w pierwszym rozdziale i w kawałku drugiego rozdziału. Chciałam na ten temat dzisiaj z nami rozmawiać i to, co dzisiaj będziemy robili, to jest nauczanie Bożego Słowa, więc chciałam, abyście byli cierpliwi ze mną i z Bożym Słowem, z tą księgą, którą macie w jakiejkolwiek wersji, czy papierkowej, czy elektronicznej, ale abyście po prostu dzisiaj z niej korzystali. I chciałam dzisiaj mówić do nas na temat Pana Jezusa Chrystusa i na temat Jego osoby i też Jego objawienia w naszym życiu, tego jak Go postrzegamy, jak Go widzimy. Myślę, że te czasy, w których żyjemy, sprawiają, że nasze oczy często skupiają się, wiecie, na naszych sprawach, na naszych sytuacjach, na naszych bitwach, na naszych wyzwaniach, na naszych okolicznościach i też przeciwnik jest zainteresowany tym, aby tą naszą wizję, jaką mamy, tak bardzo pomniejszyć i abyśmy przez lupę na nasze życie się patrzyli w dół, tak bardzo, wiecie, skupieni. I myślę też, że Boże Słowo ma tą niezwykłą moc, aby pomóc nam widzieć to wszystko, co się dzieje w naszym życiu z takiej szerokiej, Bożej perspektywy. I że jako Kościół Pana Jezusa potrzebujemy w tym czasie tą szeroką, Bożą perspektywę właśnie mieć dla naszego życia. Dlatego Słowo Boże jest nam w tym bardzo pomocne. I stąd dzisiaj właśnie to nasze patrzenie, dlatego że ta Księga Objawienia Świętego Jana została napisana przez apostoła Jana, który już jest osobą bardzo starszą w tym momencie. Jest na tej wyspie Patmos zamknięty i chcę, żebyście zobaczyli, w jakim duchu on się do Kościoła zwraca. To jest 1 rozdział i 9 werset. Jak on do nas mówi tutaj w tym 1 rozdziale 9 wersecie? Mówi do nas, że on jest bratem. Jest starszą osobą, jest apostołem, ale przedstawia się jako brat do Kościoła. Mówi, że on jest współuczestnikiem w ucisku, w królestwie i w cierpliwym trwaniu w Jezusie. Tak, byłem na wyspie Patmos, zesłany z powodu Słowa Bożego i świadectwa o Jezusie i w tym w Dniu Pańskim doświadczył on zachwycenia, tak? I spotkał się tutaj z Panem Jezusem Chrystusem. Ale zwróćcie uwagę, jak on tutaj się zwraca do tych słuchaczy, a wierzę, że zwraca się też dzisiaj do nas. I co wspólnego, wiecie, on ma z nami i jaka jest ta wspólnota świętych tego Kościoła, który trwa do dzisiaj? On mówi, że jest współuczestnikiem i to jest takie dla mnie mocne słowo dzisiaj na czas, w jakim żyjemy, w cierpliwym trwaniu w Jezusie. Ja dzisiaj chcę zachęcić nas, abyśmy my kontynuowali to, co zaczęliśmy w naszym życiu. I on jest tu u schyłku życia, nie jest w jakimś wcale chwalebnym miejscu, bo jest na zesłaniu na wyspie Patmos, ale mówi o sobie, że on wraz z innymi wierzącymi cierpliwie trwa w Jezusie Chrystusie, tak? I jest też w tym cierpliwym trwaniu poddany pewnemu uciskowi. On jest oczywiście w więzieniu, jest uwięziony. Mamy inne formy ucisków, jakie te czasy na nas wywierają. Mamy różne formy ucisków ekonomicznych, mentalnych, życiowych. Macie, mamy tą całą sytuację wojny, przedtem pandemii. Wiele ucisków jest czasu, w jakim my żyjemy i my, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, nieraz nie mamy tej świadomości, różnym tym uciskom jesteśmy mocno poddani. I on jest na tej wyspie Patmos i wiecie, zanim ma to widzenie Jezusa, to łączy się z tymi wierzącymi, tak mówiąc i tak się do nich zwracając. I chcę powiedzieć do nas taki werset jeszcze wcześniej, zanim pójdziemy dalej, 1 rozdział i 4 werset. Jan ma niesamowite objawienie, które wierzę jest nam dzisiaj bardzo potrzebne, abyśmy my dawali sobie radę i wytrwali do końca w naszym byciu z Jezusem. I on mówi w jednym, 1 rozdziale i 5 werset, przepraszam, druga końcówka, 5. Temu, który nas kocha i który za cenę swojej krwi uwolnił nas z naszych grzechów, uczynił nas królestwem i kapłanami Boga, jemu niech będzie chwała. Wiecie, i on tutaj mówi do Kościoła, aby Kościół wiedział, temu, który nas kocha. My dzisiaj tu się spotykamy, jesteśmy razem z powodu osoby, która naprawdę nas kocha. I tą osobą jest Pan Jezus Chrystus. I Jan ma objawienie tego i mówi do swoich słuchaczy, słuchajcie, jest ktoś, który naprawdę nas kocha. Używa tego słowa i mówi, ta miłość jest tak konkretna, dlatego że za cenę swojej krwi uwolnił nas, co dzisiaj było też czytane, o mocy prawa i przekleństwa też prawa, uwolnił nas z naszych grzechów. Nie tylko nas uwolnił, ale nazywa nas dzisiaj tutaj na ziemi królami i kapłanami dla Boga. Tak się tutaj Jan do nich zwraca bardzo osobiście. I wiecie, co mam do nas takie pytanie teraz jako Kościół? Są różne odsłony Pana Jezusa Chrystusa w Biblii, prawda? Różne odsłony Jego osoby są na różny czas, w jakim święci się znajdowali. Kiedy Izrael był w Starym Testamencie i był w miejscu, przygotowywał się tak naprawdę, był już na wygnaniu, był, bo to są księgi Jeremiasza, księgi Izajasza, o tym zapowiadały, że z tytułu grzechu pójdą na wygnanie. Byli w miejscu ucisku z powodu swojej nieprawości. Wiecie, wtedy do nich przyszło objawienie Pana Jezusa, to jest księga, my ją znamy, Izajasza 53 rozdział. I tam jest objawienie Jezusa, nie będziemy czytali o tym, jako cierpiącego sługi. Jako tego, który będzie złamany, wydany, nazwany będzie mężem boleści, tak? I takie objawienie Izajasz im przynosi, tego cierpiącego króla i sługi, który będzie im dany w pewnym momencie. I w tym objawieniu, w tamtym czasie Izrael jest zanurzany, przygotowywany jest na to odkupieńcze dzieło Jezusa. Ale wiecie, w jakim dzisiaj objawieniu Pana Jezusa Chrystusa Bóg pragnie, abyśmy my byli zanurzeni jako święci, jako Kościół Boży, który żyje. Ja naprawdę wierzę w czasach ostatnich, może nie ostatecznych, ale w czasach ostatnich, jak tutaj pastor Marek powiedział tak, wiecie, ważne to słowo, żebyśmy my podjęli bitwę o te pokolenia, które idą za nami. Abyśmy my po prostu zobaczyli i tą bitwę oczywiście podejmujemy w modlitwie i w tym, że stawiamy się na warcie modlitewnej o to pokolenie, ale wierzę, że też tą bitwę podejmujemy w tym, że my rozróżniamy, w jakich czasach my żyjemy, jakie objawienie Pana Jezusa jest nam dane na ten czas. Tak jak powiedziałam, tamtym ludziom w Starym Testamencie przychodziło do nich mocne objawienie tego cierpiącego, złamanego sługi Jezusa, który będzie wydany, aby wyciągnąć ich z niewoli grzechu i potępienia. My dzisiaj, wierzę, jak czytać będziemy tego objawienia Jana, jest to inna odsłona Pana Jezusa Chrystusa. Nie przychodzi do nas objawienie o tym, który jest cierpiącym i złamanym sługą. My jesteśmy po drugiej stronie krzyża. To objawienie się wykonało i dokonało w Chrystusie. Ale jest objawienie, które my potrzebujemy na czasy ostatnie, w jakich my żyjemy. Jest objawienie, jakie potrzebujemy ponieść naszym dzieciom też, aby przygotować je na czasy ostatnie, w których będą one żyły o wiele bardziej niż my żyjemy dzisiaj. Bo one dzisiaj mają 5, 6, 10, 18, 19 lat. Ich linia życia pójdzie o wiele głębiej w te czasy ostatnie niż na przykład niż linia mojego życia. I ten Jan, który słuchajcie, też jest już u schyłku swojego wieku, swojego życia, ma to spotkanie na wyspie Patmos, ma spotkanie z kimś, kto go nazywa tutaj synem człowieczym, prawda? Widzi go tutaj, tego syna człowieczego. Jest to niezwykłe, mocne spotkanie. I ten syn człowieczy chce tutaj powiedzieć do nas w tych fragmentach, do niego przychodzi w takich trzech odsłonach. Przychodzi do niego jako ten, który jest prorokiem, jako ten, który jest arcykapłanem i jako ten, który jest królem. Nie przychodzi do niego tutaj jako ten, który jest cierpiącym i złamanym sługą, ale ten przychodzi w bardzo potężnym objawieniu tego, który jest prorokiem i w 19 wersecie mówi do niego: napisz, co widziałeś, co jest i co się stanie potem. Przychodzi do niego jako Jezus prorok, który zapewnia swój Kościół: ja wiem, co jest przed wami. Ja wiem, co was czeka. I ja wiem, jak was przez to przeprowadzić. Ty to zapiszesz, to będzie spisane, ale ja jestem ten, który niesie to objawienie. Ja jestem Jezusem prorokiem, który zna czasy końca. My tych czasów końca do końca nie znamy, ale on zna dni przyszłe. I to jest dla nas bardzo ważne, aby to było żywe w nas. I potem przychodzi do nich jako arcykapłan. To jest ten, który, słuchajcie, otworzył drogę dla każdego człowieka. Dzisiaj też to było w modlitwie powiedziane. My potrzebujemy w tym czasie Jezusa, który będzie nam posługiwał jako arcykapłan. Jako ten, który stoi po prawicy Boga, wstawia się za nami. Jako ten, który jest naszym orędownikiem, otworzył drogę dla każdego człowieka, każdego narodu i który nas oczyszcza w swojej obecności. Tak? Jego przybytek jest między ludźmi. I ostatnie tutaj trzecie objawienie przychodzi jako król, ten, który ma moc pokonać swoich wrogów i zasiada na tronie, tak? Też jest panem nad narodami. I teraz słuchajcie, zobaczmy sobie go pokrótce, jako Jezusa, jako proroka w tym objawieniu świętego Jana, to mamy 11 i 12 werset. I to już powiedziałam, co widzisz, zapisz w zwoju i wyślij to do 7 kościołów, tu są nazwy tych 7 kościołów, a ja się obróciłem, aby zobaczyć, tak, od kogo pochodzi głos i wtedy zobaczyłem, że przemawia do mnie pomiędzy 7 złotych świeczników, tak? Więc to jest tutaj Jezus jako prorok. Tak, on tutaj potem pisze te listy do 7 kościołów, a on zna, słuchajcie, stan naszych serc. On zna wszystkie zmagania tych kościołów. On też chce powiedzieć, zna drogę wyjścia dla każdego z tych kościołów, do których ten list jest napisany. Przychodzi tam do nich jako prorok, i który mówi, ja wiem, ja znam koniec dziejów ludzkości, ale ja wiem i ja mam plan dla każdego z tych zborów i wiem, jak ten zbór po kolei przeprowadzić. Do każdego ma słowo, nie tylko, które diagnozuje ten zbór, ale przeprowadza ten kościół do następnej fazy, do następnego etapu. On zna stan naszych serc, zna zmagania, ale słuchajcie, zna też drogę wyjścia. To jest Jezus jako prorok. Jako arcykapłan, słuchajcie, w tym widzeniu jest tutaj powiedziane, że on, to jest 1:13, pomiędzy świecznikami natomiast stał ktoś przypominający Syna Człowieczego, tak? Czyli on tutaj stoi pomiędzy świecznikami. To jest takie widzenie, które jest charakterystyczne do tego czasu też, jak była świątynia w Starym Testamencie i były świeczniki, pamiętajcie, w świątyni, tak? Były te świeczniki i tutaj Jezus staje w tej świątyni, staje ten, jako jest arcykapłan, jako ten, który w Starym Testamencie arcykapłan chodził z tym przebłaganiem, aby wybłagać właśnie przebłaganie dla Izraela. On tutaj stoi między tymi świecznikami, które symbolizują, wiadomo, mówią już o zborach, o kościołach, ale mówią też w tym nazewnictwie Starego Testamentu wtedy o Izraelu, aby być tym naszym arcykapłanem, prawda? I aby ujmować się za nami. Ja wierzę, że w czasie, w jakim żyjemy, objawienie Jezusa jako arcykapłana dla Kościoła jest dla nas tak potrzebne, dlatego że diabeł walczy przeciwko świętym, walczy z oskarżeniem, ze wstydem, z poniżeniem, z tym, że nie dostajemy, że nam nie wychodzi, różne inne rzeczy, tak, z porównywaniem się z różnymi rzeczami, potrzebujemy Jego. Chwycić się Jego jako arcykapłana, dlatego Jan widzi Go tu najpierw jako proroka, który ma odpowiedź dla nas, widzi to, jak my przejdziemy, widzi naszą drogę do końca, ale też widzi dla nas to, że Jezusa jako arcykapłana, który nas w to miejsce wprowadza, bo nam tą drogę otwiera, bo Jego krew otwiera nam drogę, abyśmy się, słuchajcie, stawili na każdą bitwę, na jaką mamy się stawić. My nieraz na pewne bitwy się nie stawiamy, na pewne bitwy się nie zgłaszamy, dlatego że diabeł nas wcześniej rozbraja. Mówi, jesteś niegodny, co ty zrobiłeś, tak? Kim ty naprawdę jesteś? Są rzeczy, o których nikt nie wie, a są w twoim życiu obecne i pewnymi oskarżeniami zamyka nam drogę. I tutaj Jan mówi wyraźnie do kościołów, jak będziemy czytać te listy, wiadomo, nie dzisiaj, ale byście czytali te listy, to nie są doskonałe kościoły. One się zmagają i wszyscy wierzący się też tam zmagają z konkretnymi rzeczami, które są wymieniane, nie żeby ich potępić, ale aby ich wynieść i wyratować. Ale Jan mówi, kluczem jest Kościele. Jezus jest waszym arcykapłanem. On jest tym, który ujmuje się za tobą, którego krew mówi głośniej niż krew Abla, który sprawia, że jesteś w stanie stawić się do bitew, które dzieją się w czasach ostatnich, a te czasy charakteryzują się, one zaczęły się już od tego czasu, w którym żył tutaj Jan na wyspie Patmos, mówi, uczestnik ucisków, ja wybrałem, Jan mówi, być w cierpliwym trwaniu przy Jezusie. Więc to objawienie arcykapłana, niech dzisiaj jak to zgłosimy, ja modlę się, jak ja to głoszę, a wy jesteście słuchaczami, ale modlę się o to, aby Duch Święty przemówił do każdego z nas indywidualnie, abyśmy wiedzieli, jaki jest głos Jego dzisiaj do naszych serc, abyśmy byli przez Niego umocowani. I trzecia rzecz na początku z tego Jana w tym pierwszym rozdziale, Jezus mówi do nich, ja jestem jako król pośród was. Jest to bardzo ciekawa ta wizja. Jest powiedziane dalej, słuchajcie, 13 ten werset. Ubrany jest w szatę długą, aż do stóp. a na piersiach ma złoty pas, to jest bardziej jeszcze widzenie jego jako właśnie arcykapłana, bo arcykapłani byli ubrani w te szaty i mieli ten pas. To jest to starotestamentowe widzenie Jezusa jako właśnie kapłana, arcykapłana w świątyni, ale dalej idziemy od 14. Jego głowa i włosy śliniły jak biała wełna i jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Stopy miał podobne do roztopionego mosiądzu, jakby rozżarzonego w piecu. Jego głos przypominał szum potężnych wód, a w jego prawej dłoni trzymał 7 gwiazd, a z jego ust wychodził ostry obosieczny miecz, a jego twarz lśniła jak słońce w pełnym swoim blasku. Tak? I gdy go zobaczyłem, upadłem martwy i tam Jezus się już potem wypowiada i mówi pewne rzeczy, tak, że ma też klucze śmierci i świata zmarłych w swoim ręku. Co tutaj się dzieje? To jest bardzo ciekawe widzenie Jezusa. Tutaj Jezus jest trochę widziany, tak jak mamy widzenie i opis Ojca, Boga Ojca, w księdze, słuchajcie, Daniela w 7 rozdziale. Nie będziemy tam zaglądali. Ale jest to po prostu pokrewne widzenie, czytając tutaj o Jezusie, tak jakbyśmy widzieli to samo widzenie starotestamentowe, bo mamy tutaj włosy na głowie, czyste jak wełna, jest tron, są płomienie ogniste, włosy Jezusa białe jak szata Ojca biała, odzwierciedlają czystość i obietnicę tego, że On nas oczyszcza i On wykupuje nasze dusze, że jesteśmy czyści i bielsi niż śnieg. Oczy Jezusa jak płomień ognisty. I to jest to, co też w tym Danielu jest, ale bardziej właśnie do Ojca przypisane. Więc On tutaj przychodzi do nas jako król. Jako król w swoim, w tym objawieniu. Ten ogień, który przenika, który penetruje wszystko, który nawet oczyszcza metal, który mówi o gorliwości o nas, za nas i mówi o nienawiści do grzechu, aby ten grzech w naszym życiu też wytapiać. Stopy Jezusa, stopy są bardzo ważne w tym Starym i w Nowym Testamencie, szczególnie Starym, mówią o przyjęciu dziedzictwa, mówią o zwycięstwie nad wrogami, tak jak Jozuego 1:3, gdziekolwiek pójdziesz, twoja stopa stanie, tam przejmiesz to terytorium. Więc Jezus mówi do Kościoła, objawia się jak król i mówi: Kościele, pamiętaj, że ja przyjmuję dziedzictwo dla ciebie. Ja idę i stawiam swoje stopy i jestem tym, który zdobywa, jestem królem, poddaję narody, ja zwyciężam, ja panuję, moje oczy są jak ogień, przenikają. Mój głos jak szum wielu wód i ten szum wielu wód mówi o panowaniu Jezusa na ziemi, a miecz wychodzi z ust obosieczny i to jest miecz słowa, my wiemy, tak, który działa po prostu, który wykonuje swoją pracę, więc to jest są jego bardzo królewskie i zwycięskie atrybuty, do których Jezus nas zaprasza w czasach ostatnich, w jakich żyjemy. I chcę powiedzieć, że w prawej swojej ręce On trzyma te świeczniki, to jest trzyma te kościoły i trzyma po prostu te 7 gwiazd, to są aniołowie, ale też inne tłumaczenie mówi, że te 7 gwiazd to nie są tylko aniołowie, ale to są przywódcy poszczególnych tych kościołów. On mówi, ja trzymam każdego przywódcę tego kościoła, trzymam w swojej dłoni, tak? Ja trzymam ich. I jest tu bardzo znaczące, że słuchajcie, Jezus w tym widzeniu trzyma te kościoły i tych przywódców, czy też aniołów w prawej swojej dłoni. A prawa dłoń w Starym Testamencie mówi o Bożej przychylności, o Bożym błogosławieństwie, o Bożej ochronie przed diabłem i szatanem, tak? Bóg mówi, ja chronię swój Kościół, bramy piekielne go nie przemogą w czasach ostatnich i w czasach ucisku, w jakich żyjemy. To nie będzie miało miejsce. Tak, ja jestem tym, który ma klucze śmierci i władcy Królestwa Ciemności, więc mówi o swoim potężnym autorytecie. I ja wiem, że może mówię teraz rzeczy dla nas znane. Ale wiecie, miałam takie przekonanie, jechałam tutaj do Warszawy i od 2 tygodni jadąc do was cały czas brzmiała mi w ustach taka pieśń uwielbienia, rzadko ją śpiewamy, ale właśnie tekst tej pieśni jest cały z tego opisu Pana Jezusa Chrystusa. I 2 tygodnie ta pieśń jest w moim duchu, sobie ją śpiewam rano i wieczorem i z nią chodzę. I wierzę, że to jest taka pieśń objawienia Jezusa dla nas, właśnie z tego słowa. Jakiego Jezusa na ten czas Kościół potrzebuje, jakiego Pana Jezusa chce nam Bóg Ojciec przynieść. Ja wierzę, że to jest ten Pan Jezus opisany właśnie z tych fragmentów Biblii. Na czas ostatnie, w jakich żyjemy, myśmy widzieli, że mamy kogoś, kto jest prorokiem, kto jest arcykapłanem i kto jest królem. I który jest w stanie nas przeprowadzić przez czasy ucisku, w jakich my się tutaj znajdujemy. I pokrótce chcę, abyśmy spojrzeli na ten pierwszy list, to jest list do Efezu, tak? Wierzę, że on jest ważny dzisiaj dla nas. To jest do zboru w Efezie i chcę powiedzieć do was, tutaj padła cyfra 30, że my się znamy 30 lat, tak? I to jest bardzo ciekawe, bo ten list do tego Efezu, słuchajcie, został napisany przez apostoła tutaj Jana właśnie około 30 lat od czasów, kiedy został tam założony ten kościół, tak? Po prostu to sporo czasu minęło, tak bym to ujęła. Dużo czasu ujęło, minęło od tego czasu. I chcę, abyście sobie przez chwilę, zanim będziemy patrzyli na te parę słów o tym Efezie, zwróćcie uwagę na to, co to było w ogóle za miasto, ten Efez. Myśleliście kiedyś o tym? To jest miasto wymienione w Dziejach Apostolskich i to jest 19 rozdział. Otwórzmy sobie tam na chwilę, w tym 19 rozdziale, tak? Tak, mamy ten Efez wymieniony i tam udaje się apostoł Paweł, słuchajcie, aby głosić Ewangelię. I bardzo ciekawe jest tam wszystko szczegółowo opisane, co się w tym Efezie działo. Ja powiem wam, że ten Efez to było największe miasto w Azji Mniejszej. Tak, to jest obecna Turcja. Największe miasto w tamtym czasie. Mieszkało tam 250 tysięcy ludzi w owym czasie. Była tam synagoga. Było to miasto podlegające pod to imperium greckie w tamtym czasie, tak? Rzymskie w tamtym czasie. Był tam teatr, który jest tutaj wymieniony w tym tekście. I wiecie, w ten teatr mieścił 25 tysięcy ludzi. Na tym audytorium mogło sobie zasiadać. Tak, był to port główny na Morzu Śródziemnym. Było to miejsce słynne z tego, że była tam zbudowana ta świątynia tej Artemidy efeskiej, prawda? Potem to była świątynia tej Diany. Ta świątynia, słuchajcie, to ona była zaliczona do jednych 7 cudów starożytnego świata. No to po prostu było wow, mega coś. Ja tam czytałam sobie. Widzicie, ta świątynia miała tam około 90 na chyba 70 metrów po prostu powierzchni samej. Ten posąg tej Artemidy był ze złota, z bardzo szlachetnych kruszców, a cała ta świątynia w ogóle z jakichś marmurów szczególnych budowana. Budowanie jej zabrało im 120 lat tej świątyni, tak? Ona tam ileś stuleci stała, była zburzona dopiero w IV wieku naszej ery. Została tam zmieciona z powierzchni ziemi, więc to jest to miasto, o którym tutaj jest mowa, znane z tego kultu, religii pomieszanej z tą seksualnością, z niemoralnością seksualną, te warsztaty ze złota, srebra, brązu, wytwarzano tam te posągi tej Diany, to wszystko prosperowało. Miasto niesamowicie prosperujące. Przychodzi tam apostoł Paweł, zobaczcie 19 rozdział i on tam przybywa, w tym Efezie głosi, od razu głosi w mocy, są ludzie napełniani Duchem Świętym. 7 werset ma 12 uczniów, tak, w tym Efezie. Idzie do synagogi, w synagodze głosi 3 miesiące, tam dyskutują, ale się upierają przy swoim Żydzi, więc on się odłącza i idzie do jakiejś szkoły Tyranosa, tam znów głosi i siedzi tam, słuchajcie, 2 lata w tym mieście. 2 lata głosi tam słowo, jest napisane w 10, aż wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi, Grecy słyszą słowo Boże. Wszyscy oni usłyszeli. I dzieją się tam niezwykłe znaki przez tego Pawła, przez te opaski, cienie, są uzdrowienia. Inni próbują to kopiować. Tam mamy całe te zdarzenie z 7 synami z Cewy, którzy są niezbawieni, ale używają imienia Jezus. I są tam w końcu przez te demony po prostu dopadnięci, tak? I wyśmiani. Dzieją się tam niezwykłe przejawy Bożej mocy. I dwa lata, po tych dwóch latach i trzech miesiącach, zobaczcie, 17 werset mówi o tym, że wszyscy Żydzi i Grecy, którzy mieszkali w tej Efezie, czyli to jest 250 tysięcy ludzi, dowiedzieli się już o tym wszystkim, co tutaj Paweł głosi, padł na nich strach i zaczęto wywyższać imię Pana Jezusa Chrystusa. Więc doświadczałem jakiegoś wielkiego poruszenia. I zobaczcie, teraz chcę coś wam pokazać. W 18 wersecie jest powiedziane życie tych pierwszych wierzących. Ci pierwsi wierzący. Kiedy dojdziemy za chwilę do tego listu, który pisze z Patmos, tak, do Efezjan, Jan, to już jest później, to są dziesięciolecia później, to już jest następne pokolenie tych wierzących, ale to pierwsze pokolenie tych wierzących, tych w Efezie, jest powiedziane, wielu tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało swoje praktyki, bo każda liczba osób, która zajmowała się magią, przynosiła księgi, publicznie je paliła i po prostu wartość tych księg była wielka. Wynosiła 50 tysięcy srebrnych srebrnych drach, tak? A w moim tam napisie jest powiedziane pod spodem, że była to wartość 50 tysięcy sztuk owiec. Tyle oni po prostu spalili na pniu, jak się nawracali. To, z czego się utrzymywali, z tych magii, z tych czarów, z tych podręczników, książek, to taką wartość tego spalali. Wiecie, oni byli niesamowicie gorliwymi osobami, byli w pasji, byli w ogniu, po prostu nie liczyli kosztów, nad niczym się zastanawiali. Była im głoszona Ewangelia i po prostu ich serca wyrywały się za Panem, ich życie szło za Bogiem w sposób radykalny. Oni nie liczyli kosztów, nie zastanawiali się, ale po prostu palili to wszystko, to było niesamowite i robili to w miejscach publicznych, jest tu powiedziane. Publicznie. I 20 słowek krzewiło się i umacniało, tak? I kiedy to się stało, wybuchły te wielkie zamieszki w tym Efezie z powodu drogi pańskiej. Tutaj nie będziemy w to schodzili, ale to jest niesamowita historia. Były te zamieszki, to się wszystko działo. Skończyły się te zamieszki tym, że właśnie w 31 w tym teatrze wszyscy wylądowali. A ten teatr, ja tam wyczytałam, słuchajcie, w internecie miał 25 tysięcy ludzi. Więc takie to były zamieszki. I tam ci wierzący razem z nimi w tym teatrze, te zamieszki, krzyki, 2 godziny tam się drą, wielka jest Artemida Efeska i po prostu są wielkie zamęty i krzyki. W końcu dochodzą do jakiegoś tam konsensusu i te zamieszki sami oni zatrzymują, ponieważ sami je wzbudzili oddolnie. Dlaczego je wzbudzili? Dlatego, że różni rzemieślnicy, którzy wykonywali te figurki tej Artemidy i tak dalej, obawiali się, że w całym tym obszarze Azji Mniejszej stracą swoje źródło zarobkowania, bo ludzie się będą nawracali i nie będą kupowali tych figurek, tak, tej Artemidy. Więc oni wzbudzili te wielkie zamieszki. I w końcu te zamieszki, słuchajcie, ustają, to zgromadzenie jest rozwiązane. I chcę tylko powiedzieć wam taką myśl tutaj, może wierzę, że ważną, w tym całym moim może długim wywodzie, tak? Ale wiecie, ta Artemida Efeska nie jest zburzona. Ona tam dalej jest, tak? Ci wierzący tam są, kościół jest założony, ta Artemida Efeska tak naprawdę dopiero jest rozwalona w IV wieku naszej ery, cały czas to jest. Zamieszki w 20 rozdziale ustają, Paweł posyła swoich uczniów, dodaje otuchy, idzie do Macedonii i patrzcie, w 18 wersecie ustanawia starszych w Efezie, ten zbór już tam jest, ustanawia, mówi, powierzam was Bogu, słowu Jego łaski, to jest 20-32, mówi do nich to słowo, będzie was budowało, będzie was umacniało, ale przyjdą tu różne wilki, mówi im prawdę, nie będzie łatwo, będą się działy różne rzeczy, różne prześladowania, ja już więcej was na oczy nie zobaczę, bo ja idę do Rzymu, tak, i się z nimi rozstaję. Potem, słuchajcie, mija trochę lat, mija dokładnie 5 lat i apostoł Paweł pisze do nich list do Efezjan. Najsłynniejszy list w Nowym Testamencie, chyba najbardziej czytany przez nas jako przez wierzących ludzi, prawda? W mojej starej Biblii list do Efezjan to tak wyleciał całkiem się podarł, tak? Bo tyle go czytałam. Tam mamy 2 cudowne modlitwy, które Paweł uczy, jak się modlić, prawda? Jak modlić się tą modlitwą poznania, objawienia tego, co Bóg ma dla nas? Jak się modlić drugą modlitwą o nas samych, objawienia miłości Bożej? Tam w tych Efezjan uczy nas, że jesteśmy w Chrystusie, że jesteśmy ponad władzami, zwierznościami. Uczy o walce duchowej, że mamy zbroję Bożą, że nie walczymy z ciałem i z krwią, ale z zwierznościami. Pomyślcie, że mówi to do Efezjan, którzy mają ten kościół, mają ten zbór, a ta Artemida Efeska dalej tam stoi, tak? Ale ciekawe jest, że w żadnych z tych listów ani razu apostoł Paweł do niej się nie odwołuje. Ani o niej nie wspomina, ani tego nie rozkminia. W ogóle się tym nie zajmuje ani razu w tym wywodzie. Po prostu oni żyją w tym miejscu, służą Bogu. List do Efezjan jest potężnym listem, gdzie on uczy ich zasad walki duchowej, codziennego życia, miłości do żony, miłości do męża, życia we wspólnocie, darów służb apostolskich, proroczych i tak dalej, autorytetu wierzącego. To wszystko się dzieje. I to uczy właśnie 5 lat później w Efezie. I potem, słuchajcie, kiedy dochodzimy do tego listu właśnie już w objawieniu świętego Jana, ten Jan, to już jest ten kościół już długo istnieje. Wiecie, ja jestem w kościele, który już teraz sporo istnieje. Wy jesteście kościołem, który już sporo istnieje, wiele lat, tak? I tutaj dla mnie to jest takie niesamowite, że Bóg przychodzi przez tego Jana i na nowo przynosi temu kościołowi słowo na ten czas. Bóg dla nas ma słowo w czasach ostatnich, w jakich my żyjemy. I my się możemy tutaj z tego słowa, wiesz, też wzmocnić i posilić. Mówi do nich tak, że zwracam się do was jako ten, który w prawej ręce trzymam 7 gwiazd i przechadzam się pośród 7 złotych świeczników. Także mówi do nich, do tego kościoła, tak? W Efezie, że ja trzymam te 7 zborów w swoim ręku, ale też trzymam nie tylko te 7 zborów, ale tych 7 przywódców. I tak jak powiedziałam wam, trzymam ich w swojej prawicy. Ja myślę, słuchajcie, że w czasie, w jakim my żyjemy, dla nas to jest bardzo ważne, że jako zbór pański my wiemy, że my jesteśmy w prawej ręce Boga, że my jako ci, którzy jesteśmy przywódcami w tych zborach, wiemy, że my jesteśmy w prawicy naszego Boga. To ma wielkie znaczenie. Zobaczcie, czytam wam tylko, musicie sobie potem spojrzeć. Psalm 17:7. Okaż cudowną łaskę, uprzejmość, zbawco tych, którzy szukają schronienia w prawicy Twojej, przed Twoimi wrogami. Okej? Okay? Psalm 16:11. Rozkosz moja, Panie, jest po prawicy Twojej, albo w prawicy Twojej jest moja rozkosz. Psalm 18:36. Prawica Twoja, Panie, wspiera mnie. Psalm 27 werset. Wysłuchałeś pomazańca swego przez potężną pomoc, która przyszła do mnie z prawicy swojej. Kiedykolwiek z prawica Boża wymieniona w Starym Testamencie, jest mowa o tym, pamiętaj, ja trzymam cię w ręku, moja przychylność, moja łaska jest nad tobą i ja cię z tej prawicy nie wypuszczam. I to jest ciekawe, zanim Jezus mówi cokolwiek do nich, do tych Efezów, tak, w tym liście, zaczyna do każdego listu mówić co innego. Tylko raz tutaj jest to i to jest do nich mówi. Pamiętajcie, ja trzymam was w prawicy. W czasach, słuchajcie, niepewnych, wielu presji, wielu walk, które nawet dzisiaj mówimy o tej walce o pokolenia, o walce o dzieci. My, wiecie, w tą walkę wejdziemy, my potrzebujemy w niej pewności. My potrzebujemy pewności zwycięzcy, który jest z nami. Pewności tego, że jest ktoś, zanim my będziemy trzymać w tej modlitwie nasze dzieci, my, słuchajcie, my jesteśmy tylko ludźmi. My potrzebujemy wiedzieć to, że jest ktoś, kto trzyma nas mocno w swojej prawicy. Że my nie jesteśmy w tym sami. I Jezus mówi do tych Efezów, tak, słuchajcie, cokolwiek przed wami, po tych 30 latach życia i służenia mnie, w tych czasach ostatnich, w jakich żyjecie, pamiętajcie, że ja trzymam was w mojej prawicy. I potem jest powiedziane, że on przechadza się pośród 7 złotych świeczników. Jest ciekawe, że w tym objawieniu, zanim Jezus mówi do nich dalej, to jest po prostu dynamiczny Jezus, nie jest statyczny. W widzeniu tego Jana na początku on widzi go statycznego. Tutaj Jezus jest dynamiczny. On się przechadza. On mówi, i to słowo przechadza jest bardzo ważne, bo w Starym Testamencie my go znamy, Boga znamy, że w ogrodzie Eden, słuchajcie, co on robił? On się przechadzał z Adamem. W cieniu wieczoru, to jest ten opis, on przechadzał się z nim, on mówił do niego, on kochał go, on z nim spacerował, on mu udzielał, on go podtrzymywał, on był z nim. I tu jest to samo objawienie. On mówi, Kościele, mimo czasów, ucisków, w jakich jesteście, nie zapominajcie, wiecie, trochę o tym objawieniu szabatowym do naszego życia, że ja jestem tym, który się przechadza pośród was. Tak, bo słowo przechadza jest słowem lekkim, nie jest słowem ciężkim, nie jest słowem bitewnym, ale jest słowem odpocznienia, udzielenia, rozkoszy, bliskości. I on się przechadza, aby podtrzymywać. I do tego jest 5 Mojżeszowa 23:14. Jest powiedziane, Bóg twój przechadza się po twoim obozie, aby cię ratować. I abyś nie był wydany w ręce swoich nieprzyjaciół. Okej? To jest to objawienie Boga, który się przechadza pośród nas. Więc to jest to, jak do nich się Jezus zwraca. I wiesz, że to jest to, co dzisiaj nam też chce Pan Jezus przynieść, aby w tym czasie nas umacniać. I dalej mówi do nich taką cenną rzecz. Wiem o twoich czynach, o trudzie i o wytrwałości i wiem, że nie możesz znieść tych złych oraz, że poddałeś próbie ludzi, którzy nie podają się za apostołów, a mi nie są i odkryłeś, że są to kłamcy. Okej. Znam uczynki twoje, znam trud i znam wytrwałość, tak? To jest ciekawe, że jest do nich to mówi, tak? Mówi, ja to wszystko o was wiem. I dalej mówi, masz też wytrwałość. 3 werset. Wiele zniosłeś dla mojego imienia. I to jest bardzo ważne dla nas, chcę to powiedzieć. I nie uległeś zmęczeniu. Nam się nieraz, wiecie, wydaje, że przez to wszystko, co przechodzimy, my jakby ulegamy temu zmęczeniu. To ma nad nami jakąś taką, wiecie, rękę, która nas trochę tak nadwyręża. Ale tutaj apostoł Paweł, Jezus, rozróżnia ich w duchu i mówi prawdę o nich. Mówi tak, te uciski są nad wami, ale ja znam wasze serca, ja znam was, ja wiem, kim wy jesteście. I mówi, mimo tego wszystkiego, co się dzieje, wyście z powodu mojego imienia nie ulegli temu zmęczeniu. Czyli to zmęczenie nie spowodowało tego, żeście zaprzestali życia dla mnie, naśladowania mnie, pójścia tą drogą, jaką ja mam dla waszego życia. Mimo, że ta presja zmęczenia, tego ucisku czasu, w jakim żyjemy, jest wywierana, on mówi do nich, wyście temu nie ulegli, żeście nie zrezygnowali. I to jest tutaj powiedziane. Wiecie co, definicja wytrwałości jest bardzo ciekawa, taka nowa trochę, założona przez Jezusa właśnie w objawieniu świętego Jana, to jest 14:12. I tu okaże się wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i którzy wierzą Jezusowi. Tak Jezus w czasach tych ostatnich, jak my żyjemy, określa to, kiedy my przy Nim wytrwamy. Wytrwamy, kiedy nie rezygnujemy z Bożych dróg, z Bożych standardów, z Bożych wartości, z Bożych przykazań. I jest drugi określa, że wierzymy Jezusowi. Wierzymy temu, co nam obiecał i co tutaj On dla nas ma. Wiecie, jeśli chodzi o to, że On zna nas trud, zna nasz trud, nasze uciski, naszą wytrwałość. Pamiętacie Hebrajczyków 6:10. Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o naszym dziele i o naszej miłości, jaką kazywaliśmy dla imienia Jego, i gdy usługaliśmy innym świętym. On nie jest niesprawiedliwy, aby o tym zapomnieć. On będzie o tym pamiętał. Więc On też tutaj to przypomina tym słuchaczom. I mówi też do nich, że prawda, okazali się wierni w nauczaniu Bożego Słowa. To jest ważne tutaj. Okazali się wierni, dlatego że tutaj dla tego kościoła w czasie jakimś tam wkradło się to nauczanie od takiego Nikolasa, to był nauczyciel w kościele wcześniej, a jego naśladowcy pokolenie później rozwinęli taką doktrynę o Bożej łasce bez pokuty. Mówili, że można sobie żyć jak się chce, pobłażać różnym uczynkom ciała, tak, żyć w jakiejś niemoralności. I to jest w porządku, nie trzeba, że tak powiem, zawracać, Boża łaska wszystko przykrywa, nieważne jak żyjemy. I on tutaj ich wzmacnia, mówi, Jezus ich wzmacnia, mówi, ja się cieszę, ja was wzmacniam, że wyście pozostali wierni tej nauce ewangelicznej, tej drodze ewangelicznej, jaka została założona jako ta droga królestwa. I tutaj wiecie, w tym, co Jezus ich przyzywa do siebie, i tutaj będziemy powoli kończyli, przyzywa do siebie i zawołuje do siebie, mówi, ja tylko proszę was o jedno, abyście wrócili do swojej pierwszej miłości. Przypominam wam, abyście zawrócili do miłowania mnie, abyście się opamiętali, abyście wrócili do swoich pierwszych czynów, albo jeżeli nie, to przyjdę i poruszę was świecznik, dlatego poruszę, bo chcę, abyście zachowali swój wpływ, tak? To poruszenie to oznacza Boże potrząsanie, dlatego że on pragnie, aby ten zbór, ten kościół dalej miał swój wpływ, jaki posiadał. I wiecie, dlatego trochę sięgnęłam do tego, do tej historii tego kościoła w Efezie, abyśmy tutaj zrozumieli, do czego tutaj się Jezus, Pan Jezus z nimi odwołuje, kiedy mówi, porzuciłem swoją pierwszą miłość. Wiecie, on odwołuje się do tego, że kiedy patrzy na ich historię, to właśnie widzi te wszystkie zdarzenia, jakie miały miejsce w tym Efezie. Kiedy oni w tej gorliwości, wiecie, w tym po prostu takim zawierzeniu Chrystusa, tak, byli w stanie rzucić wszystko, te księgi spalać, nie liczyć kosztów, nie zastanawiać się, być tym tacy, słuchajcie, radykalni, płonący dla Jezusa, zostawić wszystko i iść za Nim. I on do tego się tutaj odwołuje. Mówi, wszystko co jest, jest super, ale to czego pragnę, to pragnę tej pierwszej pasji, tej pierwszej miłości, tego pierwszego oddania się dla mnie, tego pierwszego takiego zachwycenia się mną, aby pójść za mną zupełnie tak z całego, słuchajcie, serca, które może użyję takiego słowa, nie kalkuluje. Nie kalkuluje, nie zastanawia się, nie liczy kosztów, ale idzie za tym. Wiecie, to jest zdumiewające, że Jezus mówi to do nich, i można powiedzieć tak wręcz, ma śmiałość prosić o to ich, którzy już tak wiele lat idą za Nim, tak? A dla Jezusa jest to taka wielka wartość, wiecie, aby mieć ich serca takie zupełnie zapatrzone, płonące dla Niego, nieliczące kosztów, zachwycone Nim, dlatego że wie, że jesteśmy poślubieni z Chrystusem, tak? I że diabeł chodzi, aby robić rzeczy w naszym życiu, aby gdzieś zwieść nas, jak mówi drugi list do Koryntian, abyśmy byli w pełni nieoddani Chrystusowi. I on tu się odwołuje do tego. Mówi, ja chcę, abyście byli w pełni, całkowicie Jemu oddani. I wiecie co? To dla mnie jest zdumiewające, bo oni nie żyli w łatwych czasach. I my nie żyjemy w łatwych czasach. Ale z jednej strony to mogłoby nas usprawiedliwiać, aby trochę się gdzieś może wycofać, tak? Ale z drugiej strony Jezus mówi, że Jezus wie, że to, co nas w tych czasach trudnych zachowa i zabezpieczy, to, gdy nasze serca będą w zupełności Jemu oddane. Kiedy będą w zupełności w Nim zakochane. Dlatego tutaj Jezus mówi i przypominam na początku, mnie to, wiecie, przeszyło to słowo, to 1:5b, temu, który nas kocha, który zapłacił cenę za nas zupełną i całkowitą. Jego miłość zawsze będzie nas zdobywać. Kiedy wiemy, że ktoś nas kocha w ten sposób, nasze serca na tą miłość będą odpowiadały. I tutaj mimo, że Jezus ich chwali, ich zachęca i po prostu jest z nich naprawdę zadowolony, ale widzi tą jedną rzecz, że on chce całkowicie ich serc. Z powodu czasów, w jakim przychodzi im żyć, czasów trudnych i czasów ucisku, Jezus wie, że nie mogą sobie pozwolić na to, aby ich serca były komukolwiek oddane w jakimkolwiek innym stopniu niż Jemu. A te czasy wołają nas o to, abyśmy się troszczyli, abyśmy się martwili, abyśmy pracowali, abyśmy się angażowali w różne inne sprawy. aby ten duch mamony czy troski gdzieś zajął nasze serca. Kiedy on zajmie, to stanie się właśnie to, co tutaj jest opisane, że ta pierwsza miłość gdzieś zostanie nam zabrana, mimo to, że będziemy aktywni, działający i tak dalej. I Jezus tutaj do tych Efezjan mówi: Efezjanie, ja walczę o wasze serca, ja chcę ich. I jest tu mowa o nagrodzie, tak? Podkreślam wam też i mnie samej, że nagrody pewne są dla nas zachowane na rzeczywistość nieba. I to dla wierzących, którzy pójdą do wieczności, jest ważnym elementem. Nie wszystko będzie tutaj na ziemi nagrodzone. Tu jest dla nich jest wielka, że będą spożywać drzewa żywota. Dla tych Efezjan jest to powiedziane. To będzie w tym życiu, w życiu wieczności. Więc wydaje mi się, że jesteśmy w takiej bitwie, w czasie, w jakim się znajdujemy. To jest ta bitwa o nasze serca, my o tym wiemy. I ta miłość Jezusa nas chce zdobywać. Myślę, że ta historia tych Efezjan pokazuje nam różne takie fazy, słuchajcie, momenty, etapy rozwoju Kościoła, ale pokazuje nam też Jezusa, który nigdy nas nie zostawia, nie opuszcza, ale pisze do nas na nowo. Zobaczcie, czytaliśmy z dziejów, z księgi do Efezjan, czytaliśmy teraz objawienia i to jest jeden zbór, do którego Pan Jezus się zwraca i zwraca i zwraca i pisze i mówi. I walczy o nich. I oni są dla niego tak ważni i tak znaczący, że nie porzuca, ale sięga po ich serca. I myślę, że Jezus zrobi z nami to samo. W tym czasie, w jakim żyjemy, w tych czasach presji i ucisku, on wie, że on chce nas mieć dla siebie w ogniu i w pasji, aby nasze serce nie było pochłonięte sprawami i uciskami tego czasu, ale abyśmy się mogli stawić, słuchajcie, na bitwy, które są przed nami. I do tego potrzebujemy, kończę tutaj, objawienia Jezusa jako proroka, który zna naszą przyszłość, zna przyszłość naszych dzieci, jako arcykapłana, który mówi, jesteś godzien stanąć na posterunku do bitwy w kościele, zająć swoje miejsce i jako tego, który jest królem, który mówi, ja jestem tym, który poddaje każdy naród, tak? I każdą sytuację tej wojny na Ukrainie jestem w kontroli, jestem u władzy, ja wiem, co ja robię z historią narodów, tak? I to jest ważne, aby to objawienie w nas prosperowało. Tym was błogosławię. Czy mogę chwilę się o nas wszystkich razem pomodlić? Tak, chciałam chwilę. Panie Jezu, dziękuję Ci, że tutaj mam taki przywilej stać razem z Kościołem Droga, razem z pastorem Markiem i z Izą. I tutaj razem, Panie Jezu, możemy to słowo dzisiaj rozważać i być w tym słowie, patrzeć na te dzieje, Panie Boże Ojcze, tego zboru w Efezie, ale wszystkim też patrzeć na siebie. I patrzeć na siebie, Panie, z Twojej perspektywy i patrzeć na Ciebie. Panie Jezu, ja modlę się dzisiaj o nas tutaj zgromadzonych. Modlę się o Kościół, Panie, tutaj Droga. Modlę się, Panie, o przywódców tego Kościoła, Panie. Modlę się o nas tutaj zgromadzonych, o każdą osobę obecną i każdą, która jest na online z nami tutaj, Panie Boże. Dziękuję Ci za wybranie tego Kościoła, za powołanie tego Kościoła, za to, że Ty ten Kościół sam powołałeś do bytu, Panie. Sprawiłeś, że on zaistniał i powstał, Panie. Dziękuję Ci, Panie Boże Ojcze, że trzymasz ten Kościół w prawicy swojej. I to jest prawica Twojej uprzejmości, pomyślności i przychylności. Dziękuję Ci, że trzymasz pastorów i liderów tego Kościoła w swojej prawicy, Panie Boże Ojcze, i ogłaszasz nad nimi pomyślność, uprzejmość, powodzenie, przychylność i że Ty, Panie Boże Ojcze, wyrywasz ich z wszelkich przeciwników i wrogów duchowych, Panie, tego Kościoła, tego zboru. Ja to, Panie, ogłaszam. Panie, taka jest prawda Twojego słowa, Panie Boże Ojcze, że bramy piekielne tego miejsca i tego Kościoła nie przemogą tej wspólnoty w imieniu Jezusa. Ja dziękuję Ci, Panie Jezu, ja to ogłaszam, że Ty się przechadzasz pośród tego zboru. Przechadzasz się, Panie Boże Ojcze, jak z Adamem przechadzałeś się. Panie, udzielasz każdej osoby, każdemu liderowi, przywódcy tutaj. Udzielasz, Panie Boże, tego chłodu poranka, Twojej obecności, Twojej obecności, Twojego zewu takiego odpocznienia, tego szabatu i szalomu, Panie, udzielasz, to przechadzasz się, chodzisz i udzielasz, Boże Ojcze. Panie Boże, my to przyjmujemy. Dziękuję Ci, Panie Boże Ojcze, że Ty widzisz, Panie, trud tych ludzi, Panie, widzisz ich czyny i widzisz, Panie, wytrwałość, która, Boże, nie jest mała, ale jest wielka, Boże Ojcze, że w obliczu różnych opozycji wytrwali i wiele znieśli dla Twojego imienia. Panie, ja ogłaszam w duchu, że nie ulegli zmęczeniu, chociaż czasami wydaje mi się samym, że ulegli, Panie. Twoje słowo dzisiaj ogłasza i mówi nad nimi, że oni nie są z tych, którzy rezygnują i poddają się, ale w sferze ducha, Panie, Ty widzisz ich jako tych, którzy nie ulegli temu zmęczeniu. Panie, niech te wszystkie skutki, Panie, bitew, Panie, walk i zmęczeń wszelkich będą w nich zdjęte, Boże Ojcze, i na czas taki, jak i tak ten, Ty ich, Panie, chronisz, wyposażasz i udzielasz im wszystkiego, Boże Ojcze. Panie Boże Ojcze, i my teraz razem też chcemy zawracać do Ciebie i, Panie, przyjmować Ciebie jako tego, kto jesteś prorokiem. Ogłaszamy, że znasz naszą przyszłość, że znasz przyszłość naszych dzieci, że jesteś Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Ogłaszamy, Panie, kiedy podejmujemy tą walkę o dzieci, o te pokolenia, kiedy na nowo do tego stajemy, Boże Ojcze, nawet na tej wtorkowej modlitwie nadchodzącej stawiamy się i znajdujemy się tam, Panie Boże Ojcze. Panie, ogłaszamy Ciebie i witamy Cię jako tego, jesteś prorokiem, który prorokuje, Panie, nad nimi życie, przyszłość, łaskę, spełnienie, Panie Boże, one mają przymierze, Boże, z Tobą zawarte, te, które już zawarły, a które jeszcze nie zawarły, ogłaszamy, że zawrą przez cud nowego narodzenia i chrzest w wodzie, Panie. Dziękujemy Ci za to, Boże Ojcze. My to ogłaszamy, Panie, przyjmujemy Ciebie jako tego, który widzi ich przyszłość. Panie, Ty znasz przyszłość naszą i, Panie, Ty też widzisz czasy końca, w jakich się znajdujemy, i pewne rzeczy są tu napisane ku naszemu pouczeniu, Boże Ojcze, i my wiemy, jaki jest koniec dziejów z Tobą. I przyjmujemy Cię też jako arcykapłana, Panie Boże, w tym zborze pośród nas. Panie, wszelką niegodność, Panie, wszelki brud, wszelki ciężar, wszelkie ciężary, Panie, wszelkie próby zatrzymania nas, Boże Ojcze. My przyjmujemy Ciebie jako arcykapłana, który otwiera nam drogę, abyśmy się stawili na dniu naszej bitwy, abyśmy się stawili, Panie Boże Ojcze, w szeregu, jeden przy drugim, wspierali, nieśli siebie, Panie Boże, umocowywali, podnosili, abyśmy, Panie, korzystali z tego, że Ty, Panie Jezu, arcykapłanie, otworzyłeś nam drogę. We wszelkich naszych słabościach współczujesz nam i niesiesz nas. I Ty, Panie, zdejmujesz z nas wszelkie zawoje popiołu, wszelkie zawoje smutku, zamieszania, zamętu i kładziesz nam na głowę, Panie Boże Ojcze, zawój Bożych myśli o nas, o naszych dzieciach, Panie, o naszej przyszłości, o tym Kościele i o naszym narodzie. Przyjmujemy Cię takim. I przyjmujemy Cię jako Królem, który króluje, rządzi i panuje nad narodami. I z tego miejsca, Panie, my się modlimy o Polskę, Ukrainę i inne narody. Z miejsca tego, że to Ty zapłaciłeś, Panie, cenę za te narody i Ty jesteś Królem. Dziękuję Ci, Panie. Posil każdego na tej sali, Panie Jezu. Posil, postaw nas na nogi. Posil nas, Panie Boże Ojcze. Przyciągnij nasze serce mocą Twojej miłości, jaką Ty masz dla nas, aby, Panie, przeszyło nas to, że Ten, który nas kocha, który zapłacił cenę za nas, sięga po nasze serca i obejmuje je na nowo i napełnia nas miłością. I my na tą miłość odpowiadamy. I my tą miłość agapy przyjmujemy i doświadczamy. I nasze oczy otwierają się duchowe na objawienie tej miłości, że jest Ten, który kocha nas. On jest żywy i obecny. Ten, który kocha nas i który nas nie porzuca. Ale ta miłość agapy zdobywa nas i stawia nas, Panie, do sił i stawia nas na nogi. Dziękuję Ci, Panie, za każdego z nas, Ojcze, na tym miejscu, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.